Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Anczak i witam Państwa w kolejnym spotkaniu z serii Dobry Design Działa, serii realizowanej dla Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Jest mi niezmiernie miło kolejny raz Państwa powitać właśnie w ramach tej serii, gdzie rozmawiamy na temat projektowania graficznego. Ostatnio mieliśmy okazję zapytać Agatę Domino o to, jak zaprojektować świat gry, jak to zrobić za pomocą koncept artu. Wszystkich tych z Państwa, których ten temat interesuje, odsyłam do materiału, bo nagrania znajdują się na kanałach właśnie Strefy Designu Uniwersytetu SWPS, a dzisiaj porozmawiamy sobie na temat projektowania identyfikacji wizualnej. Ograniczyliśmy w tytule tego spotkania tą identyfikację wizualną do wydarzeń, z tego względu, że będziemy rozmawiać właśnie o tym procesie na przykładzie identyfikacji wizualnej przygotowanej przeze mnie na potrzeby 27. edycji wystawy wrocławskiej grafiki użytkowej. I to będzie dla nas taką podstawą do tego, żeby porozmawiać na ten temat, chociaż wydaje mi się, że te aspekty projektowania identyfikacji wizualnej są dość uniwersalne i można je po prostu zaimplementować przy okazji innych projektów również. I jak przygotowałem się do tego dzisiejszego spotkania, to w moje ręce trafiła taka publikacja, którą myślę zna każdy projektant znaku, bo nie do końca jest to dla mnie jasne, ale stała się ta publikacja taką można powiedzieć biblią i jest to Logo Design Love. I tam David Eri porusza taką kwestię, że firma bez logo jest jak człowiek bez twarzy. I znajduje się to również na samej okładce tej książki. Do tego stopnia, że David Eri zaczyna tą publikację takimi słowami, że projekt graficzny tożsamości marki, kto go potrzebuje, odpowiedź jest prosta, każda firma na świecie. Państwu pewnie znana jest czarna wersja tej książki, ja posiadam starszą jeszcze edycję, w której właśnie David Eri prowadzi nas jak możemy tym procesem w pewien sposób zarządzać. Wybrałem tę publikację z tego względu, że stawia ona właśnie taką odważną tezę w pewnym sensie i mówi o tym, że firma bez logo jest jak człowiek bez twarzy. Czy tak jest, to oczywiście musielibyśmy prowadzić długie dyskusje na ten temat i w pewien sposób to wynegocjować, ale ja zwracam na to uwagę z tego względu, że ta publikacja przy okazji porusza taki bardzo ważny aspekt projektowania komunikacji wizualnej, ale do tego aspektu dojdziemy troszeczkę inaczej, bo musielibyśmy wyjść od tego, że każda organizacja funkcjonuje w ramach pewnego systemu, jakiegoś systemu powiązań. Prościej moglibyśmy to nazwać rynkiem, w ramach którego są interesariusze, dostawcy, pracownicy tej firmy, współpracownicy, jacyś partnerzy, no i oczywiście w ostateczności również i osoby zainteresowane kupnem danego produktu lub usługi, czyli konsumenci. No i aby prowadzić w ramach tego systemu jakby komunikację i żeby właśnie ten aspekt komunikacji miał miejsce, to znaczy firma czy organizacja będzie chciała mówić o swoim produkcie, o swojej ofercie, o swoich też takich tożsamościowych aspektach, jakie są danej organizacji wartości, do czego ta organizacja zmierza i co do tego, żeby dany cel osiągnąć, jest jej potrzebne. No i właśnie, jeżeli odwołalibyśmy się do samych mechanizmów komunikacji i tego, jak ona działa, to zauważymy, że tak naprawdę ta komunikacja nie może istnieć bez designu. Designu szeroko rozumianego, nie jedynie jako designu, jako projektowania graficznego, logo czy czegokolwiek innego. I bardzo fajnie o tym pisze w swojej publikacji Michael Fleischer, opisując to tak troszeczkę, tak opisowo do tego podszedł, bo pisze następujące. Kiedy siedzę sobie sam na łące i patrzę przez siebie, design i komunikacja są mi niepotrzebne, kiedy jednak w przestrzeni pojawiają się inni, do głosu dochodzi komunikacja, a ona chcąc nie chcąc musi jakaś być, czyli posiadać jakiś design. No i tak jak wspomniałem, ten design jest szeroko rozumiany, to nie jest jedynie design identyfikacji wizualnych i tak dalej, ale my dzisiaj na tym właśnie designie związanym z Corporate Identity się skupimy. I tutaj wracając do Davida i Logo Design Love, w którym pada to stwierdzenie, że firma bez logo jest jak człowiek bez twarzy, to przy okazji tej kwestii pojawia się u mnie taka obawa pewnej powierzchniowości, bo mówimy jedynie o tym aspekcie wizualnym. A ja w momencie, w którym proponuję wyjść od projektowania graficznego jako pewnego takiego narzędzia w komunikacji, nie jako samej wartości w sobie, proponowałbym, żeby powiedzieć, że firma bez logo jest jak człowiek bez języka, bez możliwości mówienia. Bo właśnie projektowanie graficzne, projektowanie identyfikacji wizualnych w konsekwencji i logo będzie takim elementem, który ma wynikać z wartości, z tożsamości organizacji, z tego, co ma ona do powiedzenia, a nie być właśnie produktem samym w sobie. Jak już jesteśmy w momencie znaków i tego, co w pewien sposób reprezentuje organizację w sposób wizualny, to muszę wspomnieć, że Karol Śliwka to taki bardzo znany projektant polski, świętej pamięci już niestety, napisał mi w ramach dedykacji przy okazji jednej z publikacji na temat właśnie polskiego projektowania taką bardzo ładną sentencję, która traktuje właśnie o znakach i napisał mi, że najpiękniejsze kwiaty w grafice użytkowej to znaki graficzne. Ja początkowo w tej dedykacji doszukiwałem się w tym kontekście najpiękniejszych znaków, doszukiwałem się tego poziomu estetycznego znaków, to znaczy wychodziłem z takiego przeświadczenia, że każda kreseczka, każda plama, każdy kontur znaku musi być po prostu piękny. Co to piękno znaczy, to oczywiście jest rzecz, myślę, bardzo subiektywna i tutaj też moglibyśmy prowadzić długie dyskusje na ten temat, ale dzisiaj raczej w tym pięknie doszukiwałbym się czegoś innego, użyteczności. Użyteczności nierozumianej jako umiejętność czy możliwość skalowania znaku, stosowania tego znaku na różnych tłach, a raczej umiejętność dekodowania tego znaku w sposób zamierzony przez projektanta. I tutaj mogą się Państwo odwołać do wszelkiego rodzaju wpadek przy okazji projektowania znaków, gdzie nasza publiczność widzi zupełnie coś innego niż to, co było zamierzone przez projektanta. I tutaj jak odwołalibyśmy się przy okazji czytelności czy sposobu dekodowania znaku, chociażby do teorii znaku Pearsa, zauważymy, że Pearce wskazuje tam, że znak nie znaczy wszystkimi atrybutami obiektu, do którego się odnosi. Mówiąc prościej, projektowanie znaku jest pewną taką esencją, która ma ujmować to, co w znakach jest najważniejsze i jest podsumowaniem tego, co możemy w sposób wizualny wyciągnąć, tak żeby właśnie dla naszych odbiorców było to w pewien sposób jasne i nie budziło pewnych wątpliwości. Oczywiście są podejścia, które wymagają innej realizacji, wręcz przeciwnej do tego, o czym mówię, czyli projektujemy znak, który budzi pewną niepewność w tym znaku. Nie do końca musimy wiedzieć, co w tym znaku jest, żeby on spełniał rolę logo, czyli znaku identyfikacyjnego. Ale o tych rolach znaków myślę, moglibyśmy porozmawiać przy okazji innego spotkania. Ale jak już przy znakach jesteśmy, to myślę, że idealnie byłoby przejść już do tej realizacji, o której mówiłem, do realizacji na potrzeby 27. wystawy wrocławskiej grafiki użytkowej, której jestem autorem. I projektowanie identyfikacji, jak każde inne projektowanie, to jest pewien proces, proces, który bez wątpliwości można podzielić na pewne etapy. Kiedy spojrzelibyśmy tak z metaanalizy na proces projektowania, to chyba wyróżniałyby nam się takie dwa kroki do tego, żeby móc coś zaprojektować. Pierwszy krok to poszukiwanie rozwiązań, drugi krok to zaproponowanie tych rozwiązań. Brzmi to prościej, my skomplikujemy trochę ten proces projektowy i spróbujemy sobie znaleźć troszeczkę więcej tych kroków. I ja na potrzeby dzisiejszego spotkania podzieliłem sobie ten proces projektowy na takie cztery etapy: analiza, strategia, kreacja i wdrożenie. I myślę, że to są takie cztery podstawowe kroki, które można wyłonić, które pozwalają nam projektować i wdrażać te elementy, które projektujemy. I to oczywiście można wdrożyć jak najbardziej przy okazji innych aspektów projektowania, nie tylko identyfikacji wizualnej. ale to też jest dobra podstawa do tego, żeby omówić ten proces, który miał miejsce właśnie przy okazji projektowania identyfikacji. Ten etap strategiczny, ten etap analizy może bardziej na początku jest taką okazją dla mnie do tego, żeby opowiedzieć Państwu więcej na temat historii tego wydarzenia, bo to, co myślę, jest istotne przy okazji projektowania identyfikacji, projektowania na potrzeby marek, to solidny research, solidna analiza tego, z jakim obiektem się mierzymy i do czego ta organizacja, to wydarzenie, ta osoba lub ktokolwiek inny, dla którego projektujemy, po prostu dąży. I opowiem Państwu teraz krótką historię 20 wystawy wrocławskiej grafiki użytkowej. Do 27 jeszcze za chwilę dojdziemy, bo wszystko zaczęło się od pierwszej edycji, która miała miejsce w 1966 roku. Za sprawą takich dwóch znanych wrocławskich projektantów, Ciałowicza i Rosyka, które powstało, jakby to wydarzenie powstało przy okazji chęci pokazania, jak się na dany czas projektuje, i powstało do tego takie, myślę, bardzo fajne hasło wiodące: nie ku chwale twórców, lecz dla nauki własnej i innych. I myślę, że to hasło, ta myśl przewodnia towarzyszy wystawie do dzisiaj, i dzisiejsza wystawa również przyjmie taki charakter, będzie miała taki właśnie charakter troszeczkę retrospektywny ze względu chociażby na to, że odbywa się ona co dwa lata i mówi o projektach realizowanych wstecz, ale też będzie to okazja do tego, żeby sprawdzić, jak się we Wrocławiu po prostu projektuje. Ale właśnie, mamy 1966 rok, wystawa miała miejsce, odbyła się, czyli pierwsza wystawa wrocławskiej grafiki użytkowej, i niestety o wystawie zapomniano na 50 lat. Brzmi to bardzo, myślę, strasznie, ale faktycznie tak się stało, że nikt przez 50 lat tej wystawy nie zorganizował, i dopiero ze sprawą Fundacji 102 byliśmy świadkami 25. edycji wystawy wrocławskiej grafiki użytkowej, bo to właśnie Fundacja odświeżyła tą inicjatywę, ten właśnie element, który we wrocławskiej kulturze powinien znajdować się od dawna. I to dzięki nim doświadczyliśmy właśnie tej 25. edycji. I to też było takie odkurzenie pomysłu, który został w późniejszym czasie podchwycony przez dwie studentki Uniwersytetu Wrocławskiego Komunikacji Wizerunkowej, które właśnie w ramach swojej pracy dyplomowej zorganizowały 26. edycję tego wydarzenia. I 26. edycja to też była okazja do tego, żeby porozmawiać o tym, jak projektuje się we Wrocławiu, bo wystawa została zorganizowana pod takim szyldem dobrego projektowania. Poszukujemy tego dobrego projektowania. Te wystawy są już za nami. Przed nami jest wystawa 27, w której jeszcze mają Państwo okazję wziąć udział, chociażby jako osoby, które mogłyby pokazać swoje prace na tej wystawie, bo zgłoszenia ciągle trwają. Także bardzo zachęcam, bo możemy tę wystawę stworzyć po prostu razem. 27. wystawa to też okazja do tego, żeby porozmawiać sobie na temat tego, jak może się projektować w przyszłości, ale to również moment na to, żeby sprawdzić, jaki jest udział matematyki w projektowaniu, bo pod właśnie hasłem matematyki to wydarzenie jest organizowane w tym roku. I w ramach procesu projektowego właśnie jednym z elementów tego procesu jest oczywiście analiza, i tutaj co mogą Państwo, czemu mogą się Państwo przyjrzeć w tym momencie, to taki przegląd tego, jak zaprojektowane były te takie podstawowe elementy identyfikacji, to znaczy nazwa, czy może bardziej powinniśmy to ująć w formę funkcyjną, jakiś logotyp tego wydarzenia. I tutaj mamy pokazane, jak zachowało to formę swoją, i widać, że zostało to podtrzymane przez kolejne edycje. I chyba najbardziej pod względem identyfikacji wizualnej gdzieś tutaj wyróżniała się realizacja na potrzeby 26. edycji, która w sposób chyba tak najbardziej rozbudowany prezentowała to, co na tej wystawie będzie miało miejsce. I takim punktem wyjścia dla opracowania identyfikacji na potrzeby 27. wystawy było nawiązywanie do tego, co działo się troszeczkę wcześniej. O tym za chwilę jeszcze powiem, ale przy okazji tego, co dzieje się przy okazji właśnie tutaj znaku 26. edycji, muszę powiedzieć, że właśnie ona też w pewien sposób, ta identyfikacja nawiązywała do pierwszej edycji, co jest podtrzymywane również przy okazji 27. wystawy, ale to jeszcze za chwilę o tym opowiem. Moment analizowania identyfikacji wizualnej to był taki moment odkrycia tego, co za tą identyfikacją stoi, i tutaj jakby takim punktem wiodącym, symbolem, który właśnie pełnił rolę logo, ten symbol powstał na bazie właśnie numeru tej 26. edycji i zostało to ubrane w pewien taki system właśnie tutaj, który miał realizować nam ten znak. Jesteśmy w tym momencie na takim etapie procesu projektowego, który odnosi się do analizy, i właśnie w ramach analizy przeglądałem chociażby, bo nie tylko, to jak identyfikacja wizualna towarzyszyła poprzednim wystawom, i to, co mamy okazję teraz widzieć, to właśnie identyfikacja wizualna na potrzeby 26. edycji, która była też dużą inspiracją do tego, co powstało przy okazji 27. edycji, ale o tym za chwilę. Bo właśnie jak mówimy o pewnej analizie, to analiza ma nas prowadzić w konsekwencji do czegoś takiego jak strategia. I tutaj obraliśmy sobie, myślę, takie trzy wiodące hasła: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Brzmi to pewnie dość tajemniczo, ale właśnie przeszłość to jest dla nas okazja do tego, żeby nawiązywać do tego, czym jest wystawa, do pierwszej wystawy i tego, jaka jest jej historia, bo historia jest wyjątkowa, myślę, i te 50 lat pustki nie zagospodarowania tej przestrzeni do tego, żeby rozmawiać o designie, myślę, jest też dużą informacją dla nas projektantów, że musimy walczyć o to, żeby o tym projektowaniu rozmawiać, bo jest o czym rozmawiać, bo projektowanie kształtuje świat, kształtuje to, jak my w ramach tego świata funkcjonujemy. Teraźniejszość, teraz my jesteśmy odpowiedzialni za to projektowanie, teraz my te wystawy organizujemy, i teraz my będziemy wybierać to, co na tej wystawie się pojawi. Więc chcieliśmy tutaj postawić też taką silną informację, że jesteśmy odpowiedzialni za to, co teraz dzieje się z wystawą, ale też co dzieje się z projektowaniem. A projektujemy w perspektywie przyszłościowej, dlatego też pojawia się tutaj ta przyszłość, bo nie chcemy zaprojektować czegoś, co przepadnie, tak jak niestety przepadła wystawa po pierwszej edycji. Chcemy zaprojektować i podtrzymać to na wiele, wiele lat, tak żeby o projektowaniu można było rozmawiać w szerokiej perspektywie, jeżeli chodzi o czas trwania tej wystawy. Nie chcemy, żeby skończyło się na 27. wystawie, tak jak skończyło się przy okazji pierwszej wystawy. I to podtrzymanie tej chęci pracy nad tą wystawą, myślę, jest tutaj kluczowe, bo też to, jak został zaprojektowany system, już troszeczkę zdradzam, ale system identyfikacji wizualnej również wynika z tej potrzeby budowania pewnej nawiązywalności w perspektywie długofalowej. I to, myślę, było istotne. To, co chyba w procesie projektowym jest takie najbardziej ciekawe dla projektantów, przynajmniej tych, którzy zajmują się kreacją, to właśnie ten moment, w którym zaczynamy generować pomysły, zaczynamy wymyślać. I w przypadku identyfikacji wizualnej to generowanie pomysłów bardzo często sprowadza się do szkicowania, do pewnych notatek wizualnych. Ja dzisiaj zdradzam troszeczkę kulisy, jak powstawała identyfikacja wizualna właśnie wrocławskiej wystawy. Nawet mam ze sobą tutaj ten szkicownik, który mi towarzyszył przy tej okazji. No bo właśnie, moment kreacji, moment wymyślania to jest ten moment, tak jak już wspomniałem, poszukiwania rozwiązań, bo na jeden problem rozwiązań możemy przygotować najpewniej wiele. Im więcej osób w procesie projektowym, tym okazuje się, że więcej tych pomysłów do wygenerowania jest i więcej tych pomysłów jesteśmy w stanie wdrożyć. I to też jest taki moment, w którym my musimy dokonać pewnych wyborów, która z tych propozycji jest najbardziej istotna i która może spełniać te oczekiwania, które wobec tego w tym przypadku systemu identyfikacji mamy. Bo co było założeniem, tak jak już wspomniałem, to żeby zaprojektować system, który będzie długofalowy, żeby to nie była identyfikacja, tak jak miało to miejsce przy okazji poprzednich wystaw, żeby to nie była identyfikacja na jedną edycję, żeby to był system, który możemy podciągnąć nawet do 100 edycji do przodu. I tutaj to, co mamy okazję zobaczyć, to właśnie moje poszukiwania tego właściwego systemu znakowego, czy jakby tworzenia, generowania znaku. I ten system miał opierać się na bardzo prostej, na takim prostym punkcie wyjścia, czyli na numerze właśnie tej edycji, bo to, co myślę, jest kluczowe i takie też niesie znamiona tej historyczności, przepraszam, to właśnie numer tej edycji. Bo jak Fundacja 102 wprowadziła tą 25. edycję, podkreśliła też między innymi te 50 lat, które były puste w pewien sposób, niezagospodarowane, jeżeli chodzi o to projektowanie. To, co, tak jak już wspomniałem, było dla mnie punktem wyjścia, to właśnie liczby i podział tej liczby właśnie na dziesiątki, jedności, tak żeby można było zakodować w pewien sposób, i to kodowanie jest tutaj istotne, żeby można było zakodować w symbolu numer tej edycji. Tak jak to miało miejsce przy okazji 26. edycji, tam mieliśmy ten kwiatuszek, pojawiały się elementy, które wskazywały na dwójkę i na szóstkę, tak my chcieliśmy zachować pewną spójność, pewien ten pomysł, bo ta nawiązywalność przy okazji tej wystawy chyba jest istotna, ale zaprojektować to w taki sposób, żeby można właśnie było to zaproponować w perspektywie długofalowej. To, co tutaj widać, to takie moje poszukiwania tego systemu rozwiązań, które możemy wykorzystać. I to, co staram się zawsze robić przy okazji szkicowania, to wygenerowanie możliwie dużo pomysłów, tak żeby można było z tych pomysłów wybierać, bo właśnie ten etap kreacji to jest właśnie taka przestrzeń do tego, żeby spróbować przeanalizować to, jak to projektowanie wygląda i jak możemy to projektowanie w pewien sposób wymodelować, tak żeby go w przyszłości móc użyć. Jak widać, strategii było kilka, strategie były różne i to, co chyba tutaj jest najbardziej takie znamienne, to co ostatecznie miało miejsce, zostało narysowane praktycznie na marginesie, ale to dla osób, które mają dobre oko, jest taki detal. Ale drodzy Państwo, kreacja to też element testowania, to też przestrzeń do tego, żeby sprawdzać rozwiązania, bo oczywiście szkicownikiem tam generujemy pomysły, tam próbujemy wymyślić możliwie dużo różnych wariacji. Tak przychodzi ten etap, w którym musimy dokonać wyboru, jak już wspomniałem, tych propozycji, które są najlepsze w pewien sposób, i tutaj kryteria już dobieramy my jako projektanci. I spośród tych propozycji najlepiej jest testować to, co daje nam ten znak i czy my będziemy tego znaku w stanie używać w przyszłości. To, co tutaj Państwo widzą, to właśnie jest jeden z projektów, który nie został wybrany na potrzeby 27. edycji wrocławskiej wystawy wrocławskiej grafiki użytkowej, i to też jest, myślę, świetna okazja dla zespołu, który pracuje nad tą wystawą, żeby zobaczyć, jakie były inne propozycje, bo zespół tego nie widać, a wiem, że na pewno ogląda, więc to będzie też świetna okazja do tego, żeby zajrzeć za kulisy nawet dla osób, które te wystawy dzisiaj tworzą. Także naprawdę jesteśmy w fajnym miejscu tego procesu, myślę. Tak jak wspomniałem, ten system, z którego wychodziłem, ten pomysł taki wiodący który wynikał przy okazji analizy i propozycji strategicznych, to było oparcie właśnie na liczbach. I to, co tutaj Państwo mają okazję zobaczyć, to pewien system, który zaproponowałem. Ten system opiera się na ilości kątów w danej figurze. I jak widać, ta kreseczka, no to jest oczywiście kreseczka, która reprezentuje jedynkę. Chociaż tam, no tutaj uznałem, że ta jedynka to będzie taka dobra reprezentacja dla tego jednego kątu, chociaż nie do końca dzisiaj czuję tę interpretację. No i mamy po kolei oczywiście 2, 3, 4 i tak dalej. I właśnie ta ilość kątów była tutaj istotna, żeby zaprezentować jakiś znak. I z tych figur, które tutaj powstawały, mogły powstawać pewne kombinacje, pewne łączenia, które miały reprezentować po prostu numer tej edycji. Właśnie w tym przypadku mamy tutaj 35 czy 36 na edycję. No i tutaj, co właśnie się zadziało, to też mój problem, że nie jesteśmy w stanie łatwo tego policzyć. To był chyba jeden z takich momentów, które pokazywały mi, że to chyba nie jest dobra ścieżka, ale tych momentów jest więcej, zaraz je pokażę. Tutaj, co Państwo widzą, to też taki fajny, myślę, sposób myślenia o tym projektowaniu. Czy fajny, to już sobie sami Państwo ocenią, ja go takim uznaję. Ja staram się projektować na formatach A4 z tego względu, że jesteśmy w stanie to później bardzo łatwo wydrukować i nawet powiesić na ścianie. I to może brzmi dość tak kuriozalnie, czy niezbyt to odkrywcze jest, ale w momencie, w którym zaczniemy te nasze plansze na ścianie traktować jako taki element badawczy, wtedy nabiera to większego znaczenia, bo jeżeli zaczniemy sobie drukować niektóre elementy, będziemy w stanie chociażby oceniać, jak one pracują przy różnych odległościach, jak będziemy w stanie je widzieć, nawet jeżeli zmrużymy oczy. To są takie momenty, w których my poddajemy ten nasz znak testom, a testowanie znaku jest, myślę, w procesie projektowania znaku takim bardzo istotnym aspektem, bo daje nam odpowiedź na to, czy my będziemy w stanie tego znaku w przyszłości używać. To, co nam tutaj w tym momencie się ujawnia, to również typografia, która została ostatecznie wdrożona. Ona powstała na potrzeby innej propozycji, ale została podtrzymana ze względu na spełnienie kilku warunków. A warunkami było przede wszystkim to, żeby rodzina, która znajduje się w tym danym kroju pisma, była po prostu szeroka i też nawiązywała do stylu, który dzisiaj reprezentuje ten znak, i też nawiązywała znowu w innym kontekście do tego, co było kiedyś, do tego, jak wyglądał ten krój przy okazji poprzednich wystaw. I ten wybór padł w tym przypadku na krój, który, myślę, dzisiaj jest dość popularny. W momencie, w którym pracowaliśmy nad identyfikacją wystawy, tak popularny nie był. Niestety gdzieś wpadliśmy w ten nurt dość przypadkowo, ale nie dziwię się, drodzy Państwo, że tak jest, z tego względu, że ta rodzina jest dość bogata, jeżeli chodzi o warianty tego kroju. A chodziło o to, żeby w przyszłości nie blokować sobie pewnych dróg, bo tak jak wspomniałem, to projektowanie w perspektywie przyszłościowej było dla nas istotne. Chcieliśmy znaleźć taki krój pisma, który zabezpieczy nam możliwości projektowania czy generowania nowych elementów identyfikacji wizualnej, które nie będą blokowane przez takie możliwości techniczne, jak po prostu brak odpowiedniego wariantu kroju pisma. Bo takie podejście pozwala też zachować spójność właśnie w tej perspektywie długofalowej. I myślę, że ta perspektywa długofalowa przy okazji projektowania wydarzeń właśnie jest bardzo istotna, z tego względu, że zazwyczaj to wydarzenie nie kończy się na jednej edycji. Ale wrócę, drodzy Państwo, jeszcze do tej propozycji, która nie została ostatecznie wybrana. Ona opierała się na tych kątach w figurze geometrycznej. To też była dla mnie taka ciekawa propozycja o tyle, że dało się w niej w pewien sposób ukrywać liczby, i to, co mogą Państwo tutaj zobaczyć, to chociażby próba ukrycia daty tej wystawy. Moglibyśmy jako wystawa w pewien sposób komunikować i irytować naszą naszą publiczność za pomocą takich zagadek, takiego pewnego sposobu na interpretowania tych danych. To, co tutaj widać po prawej stronie, to akurat próby tego, jak mogłyby funkcjonować ze sobą te dwa elementy znaku, to znaczy symbol i logotyp. Jak widać, tych wariacji różnego typu było w tym przypadku bardzo dużo, więc to też chyba zostało podtrzymane troszeczkę przeze mnie przy okazji faktycznie wdrożonej identyfikacji, ale o niej teraz powiemy. Teraz, drodzy Państwo, przedstawię to, jak wygląda identyfikacja dzisiaj, jaka została identyfikacja wybrana i jaką możemy dzisiaj przy okazji właśnie 27 edycji w pewien sposób podziwiać czy widzieć po prostu. I kreacja w tym przypadku również wychodziła od tych liczb i dzieliła w pewien sposób jednostki i dziesiątki w numerze. I to, co tutaj Państwo widzą, to dwie poziome kreski, które oznaczają dwudziestkę, to znaczy jedna kreska to jest 10, to jest właśnie liczba 10. Za każdą kreską poziomą widzimy dziesiątki. I z drugiej strony mamy kreski pionowe, które reprezentują jednostki. W tym przypadku, w przypadku 27 wystawy, mamy tych kresek 7. W ten sposób powstał nam taki grid, powstała nam taka siatka, na podstawie której możemy zacząć generować jakiś znak. Bo ta siatka przede wszystkim miała być elastyczna, to znaczy moglibyśmy zmieniać ustawienie tej siatki, oczywiście przy zachowaniu tych wytycznych. Dwie poziome linie reprezentują dziesiątki, pionowe jednostki. Oczywiście tych poziomych linii będzie tyle, ile na co będzie wskazywać oczywiście numer wystawy, ale o tym za chwilę. I w tym sposobem powstał dla nas taki kwiatuszek na potrzeby właśnie 27 wystawy i on opiera się właśnie na tej siatce, którą tutaj zaproponowałem. To, co było dla mnie istotne, to to, żeby właśnie tworzyć system, który będzie elastyczny. To znaczy ja tutaj zaproponowałem takiego kwiatka w przypadku tej edycji, on został ostatecznie wybrany, ale w przypadku innej edycji czy w innego podejścia moglibyśmy generować zupełnie inny znak. To otwiera drogę przed projektantami, którzy będą zajmować się tą wystawą w przyszłości, bo właśnie mamy pewną taką wolność, to znaczy ta wolność jest zamknięta w pewnym takim systemie, który tutaj zaproponowałem i ona nam generuje właśnie tą spójność, tą nawiązywalność i to, co właśnie w przypadku projektowania wydarzeń jest istotne, żeby nasi odbiorcy nie mieli wątpliwości, że się spotykają kolejny raz z kolejną edycją tego samego wydarzenia, ale z drugiej strony mamy taką pewną wolność projektową, bo jak ta wystawa będzie wyglądać w przyszłości, tego nie wiemy. Tutaj to, co jest istotne, to testowanie, tak jak już wspomniałem, tutaj tak dość wstępnie sobie zaproponowałem jakiś tam symbol dla 30 wystawy. Oczywiście najprawdopodobniej ten znak zupełnie nie będzie tak wyglądać, ale chodziło o to, żeby sprawdzić, jak ten system przy okazji różnych liczb będzie wyglądać, bo nie chcieliśmy, oczywiście moglibyśmy wyjść z takiego założenia, że już dzisiaj projektujemy znaki na potrzeby wszystkich przyszłych wystaw, ale właśnie to jest też okazja do tego, żeby sprawdzić, jak będzie projektować się w przyszłości i jak do tego projektu będziemy właśnie w tej przyszłości podchodzić. I tutaj kolejne takie testy, właśnie tutaj akurat przy okazji tego testowania wychodziłem od takich kwiatów troszeczkę, może dość podświadomie nawiązując do tych słów Karola Śliwki, że najpiękniejsze kwiaty w projektowaniu graficznym to właśnie znaki i stąd może to się wzięło, ale tak naprawdę ja liczę na to, że w przyszłości ta wystawa nie będzie tylko przez te kwiaty reprezentowana, tylko właśnie przez jakieś inne formy, które będą wpisywać się w ten tutaj grid, w ten szablon, który sobie zaprojektowaliśmy. Ale dzisiaj to jest taki symbol, to jest taka wystawa, to jest taki symbol identyfikacyjny. Oczywiście ten symbol nie może funkcjonować jedynie na poziomie właśnie znaku potrzebujemy do tego jakiegoś logotypu, który chociażby by wyjaśniał, z czym mamy do czynienia, bo tak naprawdę po tym znaku, za pomocą tego znaku nie będziemy w stanie jednoznacznie zdekodować, że chodzi o wystawę, bo też w przypadku projektowania logo nie o to chodzi, żeby zaprezentować ofertę, czy to, czym dana organizacja w danym momencie się zajmuje. I wychodząc tutaj, budując tą nawiązywalność do poprzednich wystaw i wychodząc od tego, co już było, zaproponowany został logotyp oparty na tej typografii, którą zaprezentowałem wcześniej. Jak widać, ona jest nawiązywalna do tego, co mieliśmy okazję zobaczyć przy okazji poprzednich wystaw. Oprócz pierwszej wystawy, bo tam faktycznie pojawiały się szeryfy, tutaj później już projektanci poszli w stronę krojów bezszeryfowych i my zachowaliśmy tą taką nutę, może powiem nieprofesjonalnie, nowoczesności, z tym, że zaproponowałem pewną zmianę w układzie typograficznym, ponieważ dodałem kropeczkę, która jakby definiuje nam, że to jest liczebnik, że to jest 27. wystawa wrocławskiej grafiki użytkowej. Dotychczas to się nie pojawiało, ale to też pozwoliło nam w pewien sposób zaproponować inne warianty tej linii typograficznej. I tak na przykład mamy dwie zupełnie skrajne linie typograficzne, linię taką jakby podstawową, rozszerzoną z całą nazwą wydarzenia, ale też tą linię skróconą, gdzie ograniczamy ilość znaków, chociażby po to, żeby móc używać tego w przestrzeni mniej formalnej, ale też technicznie wymagającej po prostu mniejszych znaków. Bo drodzy Państwo, tutaj proszę sobie wyobrazić długopis z tym znakiem po lewej. Myślę, że z tym znakiem po prawej dużo łatwiej byłoby nam pracować w tej małej przestrzeni. Ale decyzja na używanie w komunikacji skróconej wersji znaku to nie tylko decyzja podyktowana warunkami technicznymi, ale to również jakby ukłon w stronę tego, że w takiej rozmowie, takiej powiedziałbym kuluarowej, używa się skrótów, więc też nazwy wydarzeń są skracane, tak było też w przypadku wrocławskiej wystawy i chociażby w przekazach medialnych pojawiała się skrócona wersja nazwy, dlatego my chcieliśmy w pewien sposób zagospodarować to w ramach naszej identyfikacji i robić to w ramach pewnego przemyślanego systemu, który będzie dla nas odpowiedni, jeżeli chodzi o identyfikowanie, żeby nie pozostawiać tego po prostu na pastwę losu, że tak powiem, tylko żeby mieć to pod kontrolą i gdzieś tym skrótem zarządzać. To, co zazwyczaj robię, to zaczynam projektowanie od wersji czarno-białych z tego względu, że później łatwiej takie wersje projektów dostosować do warunków chociażby technicznych, ale to też okazja do tego, żeby zarządzać lepiej światłem w ramach tych prac i tak dalej. Ale dochodzi taki moment w kreacji, w którym gdzieś ten kolor jest istotny i dochodzi do głosu i właśnie tutaj w przypadku tego wydarzenia wyszliśmy przy okazji identyfikacji wizualnej znowu z perspektywy historycznej i też teraźniejszości, ale do niej zaraz dojdę, bo to, co tutaj Państwo widzą, to jest kolor, który chociażby znalazł się na katalogu wystawy, więc jest to budowanie pewnej nawiązywalności, ale tak jak wspomniałem, nie zapominamy o teraźniejszości i dzisiaj za organizację tej wystawy wzięła się Katedra Grafiki Uniwersytetu SWPS i zespół studentów i prowadzących i właśnie chcieliśmy to podkreślić, że ta wystawa ma miejsce, umiejscowienie teraz w tej naszej historii projektowania, w tym naszym środowisku, w którym my jako projektanci funkcjonujemy. I to było dla nas podstawą do tego, żeby opracować paletę kolorów, czyli nawiązanie do poprzedniej wystawy i do tego, kto za tę wystawę w tym momencie odpowiada. W ten sposób oczywiście po małych modyfikacjach, po tym, żeby dostosować tą paletę i ją rozszerzyć, bo oczywiście nie moglibyśmy zamknąć się tylko na tych dwóch kolorach, powstała taka paleta, która opiera się w tym momencie na czterech takich bazowych kolorach i one oczywiście zostały zmodyfikowane pod potrzeby techniczne. Na przykład na stronie internetowej gdzieś te palety kolorystyczne są minimalnie inne z tego względu, żeby te treści, które są na tej stronie internetowej, żeby były po prostu czytelne. Ale podstawą dla nas jest oczywiście operowanie tą paletą kolorystyczną. Tak jak już wspomniałem, operujemy przy okazji identyfikacji wizualnej krojem pisma Montserrat. Swoją drogą ten krój ma bardzo fajną historię powstania. Z tą historią mogą się Państwo zapoznać przy okazji Google Fonts, bo właśnie do tego katalogu fontów ten krój się zalicza. Tam też mogą go Państwo znaleźć. I tak jak wspomniałem troszeczkę wcześniej, jak wybieraliśmy krój, zależało nam na tym, żeby on był nawiązywalny, jeżeli chodzi o identyfikację wizualną do poprzednich wystaw, ale też żeby dawał nam możliwości rozbudowy, ale o tym już wspominałem. I to, na co zawsze uczulam przy projektowaniu znaków i o czym zawsze przy projektowaniu znaków warto powiedzieć, to, że musimy przewidzieć różne sytuacje i różne konteksty użytkowania tego znaku. A to determinuje taką konieczność przeorganizowania tego znaku w różnych kombinacjach, czy chociażby na potrzeby mediów społecznościowych, czy właśnie takich przestrzeni jak długopis. I powstają wtedy różne warianty tego znaku, operujące tymi samymi zasadami oczywiście, ale pozwalające używać tego znaku w różnych przestrzeniach. I tutaj co widzimy, to jest jedynie symbol, ale ten symbol możemy rozszerzyć o właśnie linię typograficzną, jakby w takiej kompozycji, powiedziałbym, pionowej, kiedy umieścimy jedno pod drugim, ale to też kompozycja taka bardziej, powiedziałbym, horyzontalna, która ma na celu, czy jakby pracę w miejscach, które go na tej horyzontalnej wersji po prostu wymagają. I drodzy Państwo, końcem zazwyczaj procesu projektowego jest zaproponowanie pewnych materiałów wizualnych, identyfikacji wizualnej i teraz zrobimy sobie tego mały przegląd. To, jakie było założenie przy okazji identyfikacji wizualnej, to żeby pokazać oprócz tego pewnego takiego systemowego sposobu myślenia o projektowaniu graficznym jeszcze różnorodność, bo różnorodność w projektowaniu jest, myślę, bardzo istotna. Tak jak mamy różnorodność perspektyw na dane problemy projektowe, tak możemy mieć też różnorodność rozwiązań i podejść na dany temat, tego rozwiązania na dany temat. I to chcieliśmy troszeczkę podkreślić w naszej identyfikacji, dlatego mogą znaleźć Państwo materiały o różnej kolorystyce, oczywiście zachowując tę paletę, która została przeze mnie zaproponowana. I to, co tutaj mamy, to jest pewien taki przegląd przykładowych materiałów identyfikacji. Tutaj akurat są to plakaty, jak mogłyby te plakaty wyglądać w przestrzeni publicznej, jak mogłyby się prezentować. To, czy zostaną wdrożone, to oczywiście jest zupełnie inna kwestia, bo to, jak mówiłem już na początku, to, co Państwu prezentuję, to pewien takie uchylenie rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o kulisy powstawania tego znaku, więc to, co Państwo tutaj widzą, również zostało pokazane przy okazji prezentacji projektu zespołowi, który za ten projekt wystawy w tym roku odpowiada. I właśnie to, co myślę powinno być dla Państwa widoczne przy okazji identyfikacji wizualnej, to, że ten znak może funkcjonować właśnie w różnych przestrzeniach i w różnych kombinacjach. O to nam chodziło, myślę, żeby pokazać, że te przestrzenie są różne, ale my do tych przestrzeni jesteśmy w stanie się dostosować i to projektowanie również powinno dostosowywać się do tego, co w danym momencie w świecie się dzieje. To są takie, powiedziałbym, aspekty techniczne, ale też istotne z punktu widzenia komunikacyjnego, żeby właśnie podkreślać tą różnorodność, elastyczność tego systemu, który tutaj mamy. to, co pojawia się przy okazji różnego rodzaju wydarzeń, to również takie elementy, powiedziałbym, które wzbogacają naszą identyfikację, jak jakieś koszulki, czy właśnie torby. I zazwyczaj pojawiają się tam znaki, które nie do końca, czy może niechętnie chcielibyśmy nosić jako część naszego ubioru. I to, myślę, jest istotne przy okazji projektowania wydarzeń, bo zazwyczaj takie elementy powstają, że jednak ten aspekt estetyczny, wspominałem o tym przy okazji cytatu Karola Śliwki o najpiękniejszych kwiatach, że ten aspekt estetyczny jakby jest mniej ważny od tego aspektu komunikacyjnego, ale w przypadku projektowania identyfikacji wizualnej na potrzeby wydarzeń, myślę, że właśnie ten aspekt estetyczny jest ważny, podobnie jak ten aspekt komunikacyjny, właśnie z tego względu, że zazwyczaj powstają takie elementy, które fani tego wydarzenia mogą wykorzystywać później poza tym wydarzeniem. I żeby nie generować takich obiektów, artefaktów, które zostaną wyrzucone po tym jednym wydarzeniu, to przede wszystkim trzeba się zastanowić, jakie materiały chcemy wykonać, ale też, żeby zaprojektować te materiały w sposób estetyczny na tyle, żeby nasi odbiorcy tego wydarzenia chcieli takie materiały nosić poza tym wydarzeniem. Dlatego zależało mi na tym, żeby na przykład zaprojektować taką torbę, która będzie estetycznie prezentować pewien styl, ale też nie będzie zbyt nachalna, jeżeli chodzi o identyfikowanie tym wydarzeniem. Drodzy Państwo, ja jeszcze pozwolę sobie zajrzeć w komentarze za pomocą niezastąpionej moderacji i pojawiło się pytanie, jak złapać zlecenie na identyfikację wydarzenia. Myślę, że takim najprostszą ścieżką do tego, żeby zajmować się identyfikacją wizualną, jest po prostu tworzenie swojego portfolio, chociażby na podstawie projektów, które niekoniecznie są komercyjne, bo tak jak bardzo często pojawia się w komunikacji pomiędzy projektantami, że projektowanie pod portfolio, ale nie należy się z tego tak bardzo śmiać, z tego względu, że no gdzieś doświadczenie trzeba łapać, a jak będziemy mieli to doświadczenie i będziemy prezentować to światu, chociażby właśnie w formie portfolio, czy na Behance, czy na własnej stronie internetowej, to będzie to okazja do tego, żeby osoby, które są zainteresowane, na przykład organizują wydarzenie właśnie, w takiej sprawie się do nas odezwały. Ale to, co też istotne i to, o czym warto wspomnieć, to to, żebyśmy nie pozostawali w tym procesie pasywni, bo nie wszyscy projektanci mają komfort tego, że zlecenia do nich przychodzą. Czasami o te zlecenia trzeba się postarać i trzeba monitorować to, co dzieje się w świecie, kto może tych zleceń od nas, czyli jakby kto może te zlecenia dla nas mieć. I warto do tych jednostek w pewien sposób się udawać i prezentować im swoje dokonania projektowe. Pojawiło się pytanie, co było najtrudniejsze w całym procesie projektowania identyfikacji wizualnej dla tego wydarzenia. To, co było najtrudniejsze, myślę, to wygenerowanie takiego systemu, który będzie elastyczny, bo on dzisiaj pięknie nam się spina w tego kwiatuszka, który tutaj pokazałem, pięknie wygląda na identyfikacji wizualnej, ale on nie spełniałby swojej roli w momencie, w którym nie byłby solidnie przygotowany na poziomie tego systemu właśnie, czyli na poziomie tej siatki. I to był taki największy problem, jeżeli chodzi o tę identyfikację wizualną, bo ja tutaj pokazałem Państwu kilka szkiców, które powstały na potrzeby tego wydarzenia, ale tych szkiców powstała masa i żeby wygenerować taki system, który będzie w pewien sposób elastyczny, no wymagało to ode mnie bardzo dużo poświęcenia, jeżeli chodzi o zasoby intelektualne, bo też musiałem się zastanowić, jak rozbić tą matematykę, jak rozbić te numerki wystaw, żeby można było to ubrać właśnie w pewien system. Tutaj pojawia się pytanie od pani Weroniki. czy mógłbym pokazać, jak wysyłam klientowi różne propozycje identyfikacji. To, co ja zawsze staram się przy okazji prezentowania projektu robić, to spotykać się z klientami face to face, bo zawsze to daje nam możliwość dyskusji, ale to też jest okazja dla nas jako projektantów, żeby przygotować sobie właśnie jakąś prezentację i opowiedzieć o tym projekcie troszeczkę szerzej. Tak jak ja dzisiaj Państwu opowiedziałem o tym, jak ten projekt powstawał, tak też warto opowiedzieć o tym, jak projekt powstawał również klientom, z tego względu, że no faktycznie zamyka nam się to w pewien obrazek, powstaje pewien plakat, powstaje jakaś identyfikacja wizualna, ale za tym stoi pewien system. Tak jak ja dzisiaj prezentowałem Państwu ten system, tak też warto prezentować to, co stoi za tym projektowaniem graficznym również naszym klientom. Gdy to spotkanie nie jest możliwe, nie jesteśmy w stanie się spotkać, to ja wtedy staram się albo taką prezentację nagrać, albo przygotować te materiały w sposób zrozumiały dla klienta, aby właśnie było pewne wprowadzenie do tego, co na tych obrazkach się pojawia. I zazwyczaj przygotowuję kilka materiałów takich wizualnych poza znakiem, bo spotkałem się z tym i to niejednokrotnie, że klienci nie mają takiej umiejętności wyobrażenia sobie, jak ten znak może funkcjonować na różnych przestrzeniach, a to wyobrażenie bardzo często jest kluczowe w podjęciu znaku, w podjęciu decyzji, czy dany znak jest dobry, czy możemy ten znak dla danej organizacji wdrożyć. Nawet tutaj mam taką anegdotę, że wysłałem kiedyś propozycję znaku dla pewnej organizacji. Klient ten znak odrzucił. Ja byłem na tyle pewny tego znaku, że przygotowałem dla niego kilka materiałów identyfikacyjnych i wysłałem jeszcze raz do klienta, po czym klient powiedział: a no teraz już rozumiem, o co tu chodziło, i finalnie znak został zaakceptowany, więc warto pokazać te myśli, ten właśnie punkt wyjścia dla opracowania identyfikacji oraz w pewien sposób zaprezentować to wizualnie. Pytanie powstało też na czacie, skąd czerpię inspirację? I to jest pytanie, na które zazwyczaj pada odpowiedź, że ze wszystkiego. No bo tak niestety jest, że wszystko jest w stanie nas zainspirować. Ja dlatego staram się też nosić ze sobą szkicownik, żeby możliwie często do niego zaglądać i nawet w przestrzeni miejskiej gdzieś jakieś wstępne szkice tworzyć, bo właśnie szkicownik jest do tego, żeby generować te pomysły. Później te pomysły się dopracowuje. Bardzo często chociażby pracuję na papierze milimetrowym przy okazji projektowania znaku, a nie byłoby na to możliwości w szkicowniku chociażby, ale inspiracje również można czerpać z różnego rodzaju publikacji. Ja przygotowałem sobie, drodzy Państwo, całą stertę książek dzisiaj. One są, niektóre omawiają projektowanie znaku, niektóre omawiają sam znak, historię znaku, niektóre prezentują te znaki, ale właśnie z tego wszystkiego, myślę, można czerpać inspiracje. Mam tutaj publikację Człowiek i jego znak. Ona jest mało inspiracyjna, jeżeli chodzi o właśnie czerpanie takich inspiracji wizualnych, to znaczy tego, co możemy zaprojektować w identyfikacji wizualnej, ale jest dużą inspiracją do tego, skąd się w ogóle bierze projektowanie. Czy jakby bierze znak i omawia taką genezę w ogóle pracy ze znakiem, jeżeli chodzi o człowieka. Kolejna, ja wspomniałem o Karolu Śliwce i pojawiła się taka publikacja, która omawia jego dokonania i robi przegląd tego, co Karol Śliwka właśnie podczas swojego życia zaprojektował. I to jest po prostu Śliwka. Bardzo fajna publikacja, pięknie wydana, bardzo polecam. Myślę, że dużo inspiracji w kontekstach historycznych będzie, jak projektowało się kiedyś i jak można projektować teraz, w tym momencie tego projektowania, w którym jesteśmy. Mamy też ciężkie księgi, takie jak Marx of Excellence. To jest też przegląd takich dużych brandów, jak zostały one zaprojektowane, co im towarzyszyło. Ale mam też z drugiej strony na przykład publikację, która omawia symbole i omawia ona te symbole w sposób właśnie też takiej genezy, skąd te symbole się wzięły, jaka jest historia ich powstania. I tutaj mamy od symbolu serca po symbole religijne, małpę, którą znamy chociażby z maila. Fajnie takie rzeczy wiedzieć, bo to też wzbogaca nas jako projektantów. Dużo tych publikacji mam, są też takie publikacje, które właśnie, jak już wspomniałem, są przeglądem znaków, które są pełne tych znaków. Myślę, że warto do takich publikacji co jakiś czas zaglądać, bo to też jest źródło inspiracji, ale to, co jest ważne, nie warto wykorzystywać tych inspiracji w ramach procesu projektowego tak bezpośrednio, średnio, żeby nie zrobić po prostu jakiegoś plagiatu. Tutaj już opowiedziałem troszeczkę o tych książkach, o tym, co można wykorzystać przy okazji projektowania identyfikacji wizualnej, ale myślę, że to, co najbardziej tutaj jest ciekawe, to oczywiście finanse, bo też pojawia się o to pytanie. Pytacie Państwo o to, ile kosztowało zaprojektowanie tej identyfikacji wizualnej. I drodzy Państwo, nie kosztowało nic, bo był to projekt realizowany przeze mnie w ramach formuły non-profit, ponieważ my jako organizatorzy, bo jestem też w zespole, który organizuje tę wystawę, nie mamy takich funduszy, żeby móc dysponować je na identyfikację wizualną tego wydarzenia. Są rzeczy dużo ważniejsze, ale ja potraktowałem ten projekt, to wyzwanie projektowe właśnie jako taki element, który pozwoli mi chociażby opowiedzieć o tym projektowaniu w takiej formie jak dzisiaj, więc warto tworzyć rzeczy czasami nawet pomijając te stawki rynkowe, pomijając pieniądze tylko na potrzeby własnego portfolio czy budowania doświadczeń w sposób, myślę, ciekawy, bo to zaprojektowanie wystawy było dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że gdzieś ten przegląd procesu projektowego był dla Państwa ciekawy. Ja oczywiście zapraszam wszystkich tych z Państwa, którzy chcą wziąć udział w wystawie, do udziału właśnie jako wystawcy. Można zgłaszać swoje realizacje na stronie www.gu.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie potrzebne informacje na temat tego wydarzenia, tego, co można zgłaszać, w jakich kategoriach. Generalna idea to poszukiwanie matematyki w projektowaniu. Myślę, że dzisiejsza moja prezentacja również Państwu pokazała, że ta matematyka, chcąc nie chcąc, zawsze gdzieś w tym projektowaniu się ujawnia. Ja jeszcze zobaczyłem kątem oka, że pojawiło się pytanie o to, ile zajęło mi przygotowanie tej identyfikacji, ile zajęła praca. Ja myślę, że jest to około 2 miesięcy, chociaż to bardzo taka perspektywa retrospektywna tutaj się ujawnia, bo nie byłem przygotowany na to, żeby dokładnie opisać czas pracy, ale myślę, że jest to około 2 miesiące, plus oczywiście czas rozwoju tej identyfikacji przy okazji po prostu pracy z samą wystawą i przygotowywaniem tej wystawy. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam właśnie do zobaczenia, jak ta wystawa dzisiaj komunikuje, jak wygląda identyfikacja, jak wygląda strona internetowa, jak to funkcjonuje w takim wdrożeniu i jak mieliśmy okazję to zrealizować. Oraz zapraszam oczywiście na wernisaż. Wszystkie informacje znajdą Państwo, tak jak już mówiłem, na stronie www.gu.pl. Tam wszystkie wątpliwości Państwa zostaną rozwiane. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia przy okazji kolejnego spotkania z serii Dobry Design Działa. Mam nadzieję, że również tam się zobaczymy. Polecam oczywiście zobaczyć poprzednie spotkanie z Agatą Domino i Concept Artem, które nagranie znajduje się w strefie designu. Nie pozostaje mi nic innego, drodzy Państwo, jak życzyć miłego wieczoru. Jeszcze raz dziękuję za aktywność i do zobaczenia następnym razem.